Moi drodzy, dzisiaj rozpoczynamy przyglądanie się i rozważanie dziejów apostolskich. Dzieje apostolskie pod wieloma względami są księgą niezrozumiałą w Kościele. Z jednej strony dzieje apostolskie traktuje się jedynie jako księgę historyczną, nie dostrzegając tego, że w tej księdze oprócz historii mamy doktrynę, organizację Kościoła. Mamy pokazane, jak w Kościele apostolskim rozwiązywano konflikty, które były, jak radzono sobie z trudnościami teologicznymi. I dla całego Kościoła dzieje apostolskie powinny być księgą szczególnie istotną. Oto nasze początki. Oto forma, której powinniśmy się przyglądać, szczególnie wtedy, kiedy mamy wątpliwości, jak się organizować, jak żyć, jak postępować. Szczególnie ważne są dwa pierwsze rozdziały, kiedy widzimy sam początek istnienia Kościoła. I moi drodzy, moja wielka prośba. Kiedy będziemy rozważać dzieje apostolskie, proszę usiądźmy sobie w domach i przeczytajmy, może w tym tygodniu, całe dzieje apostolskie, żeby mieć ogólny zarys i później to nam pomoże już szczegółowo przechodzić do dalszego rozważania. I potraktujmy dzieje apostolskie jako wielką Bożą skarbnicę. Nie tylko fajnych historii, ale też sposobów, w jaki organizowany był Kościół i jak się rozwijał z jednej strony dzięki Bożej łasce, z drugiej strony dzięki pracy Kościoła, pracy Jego ludu. Dzieje apostolskie nazywają się dziejami apostolskimi, gdyż opisują czas Kościoła apostolskiego. Czyli Kościoła, który był organizowany, zarządzany i nauczany przez apostołów Jezusa Chrystusa. Dlatego rozpoczyna się, tak jak dzisiaj przeczytamy, faktycznie od wniebowzięcia naszego Pana, a kończy się na pobycie apostoła Pawła w Rzymie. I mamy taki zakres. Dzisiaj się przyjrzymy pierwszym 11 wersetom. I proszę posłuchajmy, rozdział pierwszy, wersety od 1 do 11. Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać. Aż do dnia, w którym został wzięty w górę po tym, jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wybrał. Im też po swojej męce objawił się jako żywy w wielu niewątpliwie dowodach, przez 40 dni ukazując się im i mówiąc o Królestwie Bożym. A gdy byli zebrani razem, nakazał im: nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Lecz on im odpowiedział: nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą. Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. A gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach i powiedzieli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba. Pierwszych 5 wersetów stanowią niejako prolog całej księgi. Jej autor, święty Łukasz, jednoznacznie daje do zrozumienia, że swoją Ewangelię, którą spisał, oraz dzieje apostolskie traktuje niejako jako dwa tomy tego samego dzieła. Wiecie, zarówno w naszym świecie, jak i w świecie starożytnym takie postępowanie było powszechne. I w świecie starożytnym było tak, że autor zapewniał, pisał krótkie wprowadzenie do każdej z takiej części. W Ewangelii Łukasz przedstawia starannie sformułowane wprowadzenie na początku Ewangelii swojej i zarówno styl tego wprowadzenia, jak i treść wyraźnie różni się od dalszej części Ewangelii. I w Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale pierwszym, w wersetach od 1 do 4 czytamy. Ponieważ wielu podjęło się sporządzić opis tych wydarzeń, co do których mamy zupełną pewność, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naucznymi świadkami i sługami słowa, postanowiłem i ja, który to wszystko od początku dokładnie wybadałem, opisać ci to po kolei, zacny Teofilu, abyś nabrał pewności co do tego, czego cię nauczono. I w Dziejach Apostolskich święty Łukasz podąża za tą tradycyjną praktyką. Ale wprowadzenie jest inne. Jest krótsze. I nie jest wyraźnie odróżnione od następującej po nim narracji. A ta wynika z pierwszej. Co więcej, podczas gdy święty Łukasz mówi nam, w jakim celu napisał Ewangelię, abyś nabrał pewności co do tego, czego cię nauczono, to nie ma jasnego celu wyrażonego w Dziejach Apostolskich. Ale cel jest. Co jest tym celem? Celem jest pokazanie. Co dalej? Celem jest pokazanie, że budowanie Kościoła nie skończyło się na ziemskiej posłudze naszego Pana. I kiedy święty Łukasz pisze wprowadzenie, to zaczyna od krótkiego streszczenia Ewangelii, zanim przejdzie do następnego etapu historii, historii zbawczej. I pisząc to w ten sposób, podkreśla jedność między historią służby Jezusa tu na ziemi, a historią początków Kościoła Nowego Testamentu. Ewangelia opowiada o tym wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać. I o tym tu pisze wyraźnie. Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać. I dzieje apostolskie opowiadają o tym, co w tamtej perspektywie Jezus nadal czynił. Nadal nauczał przez swoich apostołów, których sobie wybrał, którzy mieli przez niego prerogatywy do nauczania zgodnie z jego autorytetem, jako bezpośrednio wysłani do tej pracy przez Jezusa. I wersety od 1 do 5 są w dużej mierze podsumowaniem, jak zobaczymy, ostatniego rozdziału Ewangelii świętego Łukasza. Dopiero werset 6 jest przejściem już tematycznym do dziejów, do czegoś nowego. Po co to robi Łukasz? Dlaczego taki podział? On niejako ustawia scenę. Scenę przez podkreślenie poleceń, które Jezus dał uczniom, przez pokazanie rzeczywistości Jego zmartwychwstania i obietnicę przyjścia zesłania Ducha Świętego, po to, żeby te fakty stanowiły fundament dla dalszej służby naśladowców Jezusa. I to jest bardzo istotne. Jedność Pisma. I święty Łukasz dedykuje dzieje Teofilowi. Pierwszą księgę napisałem Teofilu. Imię to oznacza miły Bogu. Ale bez wątpienia nie ma to znaczenia symbolicznego i nie odnosi się do wszystkich, którzy są mili Bogu. Chociaż są takie interpretacje. Ale jest to prawdziwe imię człowieka, który był chrześcijaninem, który zbadał wiarę, ale który, tak jak każdy z nas, potrzebował nauki, faktów, potrzebował słowa, które będzie go kształtować. I tutaj w swoim wprowadzeniu pomija określenie zacne, taką witeofilu. I jest to naturalne przy tamtym sposobie pisania, kiedy piszesz kolejny tom, piszesz mniej o człowieku, któremu dane dzieło jest dedykowane. I kiedy popatrzymy na Łukasza, na Teofila, którego nie znamy, to mamy tu wiarygodną relację dla chrześcijanina o początkach chrześcijaństwa. O pierwszych tak naprawdę dziesięcioleciach. I Ewangelia była podsumowaniem wszystkiego, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać. I wiecie, kiedy Łukasz pisał początek, pisał o Ewangelii, to pisał: postanowiłem i ja, który to wszystko od początku dokładnie wybadałem, opisać ci to po kolei. I w związku z tym, że historia ciągle się toczyła, a jemu zależało na Teofilu, żeby on wiedział, to poszedł dalej. Opisał dzieło Jezusa przy ziemskiej posłudze, opisał dzieło Jezusa w Kościele, w pierwszym Kościele. To jest piękne określenie, które czytamy, co zaczął czynić. I kiedy myślimy o czynieniu i nauczaniu Jezusa, nie myślmy, że to się skończyło. Że to się skończyło z Jego ziemską posługą, czy to się skończyło z erą apostolską w Kościele. Skończyło się w tym sensie, że może dzisiaj nikt nie ma takiego autorytetu, ale on przemawia za każdym razem, kiedy czytamy Słowo Boże. Jak to czytamy w starych protestanckich wyznaniach wiary. I wtedy, kiedy Słowo Boże jest właściwie wykładane przez sługi Słowa. Wtedy on też przemawia. Naucza, bo po to ustanowił służbę Słowa w Kościele. Zaczął czynić. To określenie jest bardzo celowe u Łukasza. Bo po wniebowstąpieniu Chrystus dalej czyni, dalej naucza, dalej jest w Kościele, dalej jest fundamentem tego Kościoła. I mamy tu historię początku. Historię początku, która dla nas jest istotna. I kiedy, wiecie, kochani, patrzymy na to, kiedy przyglądamy się i kiedy myślimy o początku, to szczególnie kiedy czytamy 24 rozdział Ewangelii Łukasza, widzimy zmartwychwstanie Pańskie, widzimy, jak Jezus objawiał się uczniom, jak daje im polecenia. To kiedy czytamy ten 24 rozdział, możemy dojść do wniosku, że wszystko stało się w niedzielę zmartwychwstania. Nie. Nie wszystko. Część mamy tutaj opisaną. To nie jest jeden dzień. Jak przeczytamy ten 24 rozdział, zobaczymy to rzeczywiście w całości. I o czym nas tutaj jeszcze uczy Łukasz? I co cechuje tak naprawdę wiarę chrześcijańską? Jakie są dowody, które on tutaj podaje? Po pierwsze, Jezus żyje. On jest. Zmartwychwstał. On założył swój Kościół i był ze swoim Kościołem w tym bardzo wstępnym etapie Kościoła apostolskiego, tak jak to mamy chociażby w 3 wersecie. Objawił im się jako żywy po swojej męce. I coś zrobił. Coś zrobił, co jest kluczowe dla tych 40 dni. Coś, co powinno uczniów powstrzymać przed dodawaniem czegokolwiek. Co zrobił Jezus? Oprócz tego, że objawił się im żywy, Jezus wydał polecenia swoim apostołom. I tutaj te dwa elementy, o których pisze na początku Łukasz, są szczególnie ważne. Jezus żywy się objawił, Jezus żywy wydaje polecenia. I te dwa punkty są kluczowe dla funkcjonowania Kościoła. Przychodzi Jezus i udziela poleceń apostołom. Czy udziela wszystkim? Nie. Apostołom, których wybrał. I żeby zrozumieć znaczenie tego słowa i wagę tego, co mamy, musimy zrobić w ogóle wagę dziejów apostolskich. Apostołem, który naucza z pełnią autorytetu Jezusa, jest ten, który jest wybrany przez Niego, któremu On sam przekazuje przez objawienie wiedzę. Bo apostoł wybrany przez Jezusa, to jest ten, którego On wybrał, żeby On w Jego imieniu, byśmy dzisiaj powiedzieli, z Jego pełnomocnictwami, wypowiadał się w kwestiach wiary i doktryny, rozwiązywał konflikty, spory z Jego autorytetem. Dzisiaj wiemy o tym, że w jakiejś mierze, nie do końca, ten autorytet przypisuje sobie papież rzymski. Przez ostatnie dziesięciolecia nie korzystał z tego przywileju, żeby wypowiadać się ex cathedra. W autorytecie apostolskim. Ale nie może tego robić. Bo nie mogą tego robić ci, których bezpośrednio Chrystus nie wybrał, i bezpośrednio nie przekazał swojej wiedzy. Objawienia. Apostoł Paweł to dokładnie wyjaśnia w swoich listach, ale też będzie czas, żeby temu się przyjrzeć. I wiecie, z tym apostolstwem mamy problem. Mamy problem, bo nie wiemy, jak potraktować Macieja, jak potraktować Barnabę, jak potraktować, niektórzy nie wiedzą, apostoła Pawła, czy był tym apostołem pańskim, czy nie był. Bez wątpienia chodzi tylko o tych, których wybrał Pan. Nie mamy tutaj żadnego innego określenia. I wiecie, Kościół może mieć swoich wysłanników i apostołów i w tym sensie apostołem mógł być Maciej. W tym sensie apostołem mógł być Barnaba. Ktoś, kto jest wysłany przez Kościół. Kiedy Kościół widzi czyjeś dobre przygotowanie do danej służby, ale nie w sensie apostołów baranka, apostołów, których Pan wybrał, Pan objawił i całą wiedzę otrzymali oni bezpośrednio od Niego. I zwróćmy uwagę na werset trzeci. W wersecie trzecim słyszymy. Im też po swojej męce objawił się jako żywy w wielu niewątpliwie dowodach przez 40 dni, ukazując się im i mówiąc o Królestwie Bożym. I tutaj ewangelista Łukasz tłumaczy nam, mówi, że polecenia, które Jezus wydał apostołom, były między jego śmiercią a wniebowstąpieniem. Jego śmierć jest opisana jako męka, dosłownie jest użyte słowo cierpienie. I słowo to niezwykle rzadko występuje w Nowym Testamencie. I służy to, żeby podkreślić naprawdę cierpienie niewinnego Jezusa w chwili śmierci. I po śmierci Jezus pokazał, że żyje, ukazując się uczniom powielokroć. I wiecie, nacisk w Słowie Bożym jest kładziony na rzeczowość dowodów, tak jak mamy to w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale. I widzimy, że początkowa niechęć uczniów do uwierzenia w zmartwychwstanie Chrystusa została przezwyciężona nie tyle przez przedstawiony im dowód, ale przez to, że Bóg długo ich przekonywał. I faktów było wiele, łącznie z osobistym przyjściem Jezusa do nich. I kiedy Jezus przyszedł, to Jezus ich nauczał o czymś, co jest istotne i o czymś, co było głównym tematem Jego ziemskiej posługi. O czym Jezus nauczał? O Królestwie Bożym. Objawił się jako żywy przez 40 dni, ukazując się i mówiąc o Królestwie Bożym. I kiedy używamy określenie Królestwo Boże, to oznacza to zbawcze, suwerenne działanie Boga przez Jezusa. I wiecie, to Królestwo Boże, które przychodzi, które jest w Jezusie, którego Jezus jest Króle, ma być nadal tematem świadectwa Kościoła, które będzie kontynuacją głoszenia Jezusa. Chociaż nieuchronnie oczywiście pojawiają się nowe elementy i nowy nacisk, bo Jezus staje się głównym tematem głoszenia Kościoła. Ale to wszystko robimy, żeby głosić Boże Królestwo. I przyjmujemy przesłanie Jezusa. W Jego miejsce sprawujemy poselstwo. wzywając ludzi, żeby pojednali się z Bogiem. Jedno polecenie jest bardzo ważne. Kiedy Jezus przebywa z nimi, wie, że oni mają tendencję, wiecie, żeby pójść i żyć swoim życiem. Że mają tendencję, żeby wrócić do Galilei. Tak jak wiemy chociażby z 21 rozdziału Ewangelii Jana, że pójść i łowić ryby. Coś w życiu trzeba robić, nie? I Pan Jezus daje im ważne polecenie w wersetach 4 i 5. A gdy byli zebrani, nakazał im: nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Tu jest ciekawe słowo greckie. Synalizomai. My to mamy tutaj przetłumaczone zebrani razem. To jest, wiecie, coś, takie zebranie szczególnego rodzaju. Jest to taka społeczność, która jest bliska. Najprawdopodobniej to coś związanego z wspólnym ucztowaniem, jedzeniem, świętowaniem. I gdy tak byli zebrani, na posiłku, Jezus daje polecenie: zostańcie w Jerozolimie. Zostańcie w Jerozolimie, póki nie otrzymacie obietnicy od Ojca. Obietnica, tu jest dosłownie rzecz obiecaną przez Ojca. Coś, co jest bardzo konkretne, niezbędne do funkcjonowania Kościoła. I odnosi się to do Ducha Świętego. Obietnica Ojca jest czymś, o czym można przeczytać w pismach Starego Testamentu. U Izajasza czytamy w 32 rozdziale, w wersecie 15. Zostanie wylany na was duch z wysoka. Pustynia obróci się w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za las. W księdze Joela, w 2 rozdziale, w wersecie 28 do 32 czytam: i stanie się po tym, że wyleje swojego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować was, wasi synowie i wasze córki. Wasi starcy będą mieć sny, a wasi młodzieńcy widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleje w tych dniach swojego ducha. I ukaże cuda na niebie i na ziemi, krew, ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana wielki i straszny. I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, zostanie wybawiony, bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie wybawienie, jak powiedział Pan. To jest w resztkach, które Pan powołał. Wiecie, później apostoł Paweł mówi w dzień Pięćdziesiątnicy, że to jest wypełnienie tego proroctwa. I wiecie, co zrobili uczniowie, kiedy usłyszeli tą obietnicę? W Ewangelii ona już wybrzmiała. Oni nie rozumieli. Wiedzieli o tej obietnicy ze Starego Testamentu, mieli tą obietnicę w Nowym Testamencie i było związane z tym, że przyjdzie Pocieszyciel. Przyjdzie Duch Święty. W Ewangelii Jana w rozdziałach 14-16 mocno ta obietnica wybrzmiewa. Nawet Jezus mówi, że lepiej, żebym ja odszedł, a żeby Duch Święty przyszedł. I w Bożym planie Jerozolima miała być sceną, miała być miejscem, gdzie ten duch zostanie wylany. Miasto, które zabiło swego Mesjasza. Miało być miastem, które zobaczy, kogo przebodli, że przebodli Boga, Jahwe. Miastem, gdzie miało być rozpoczęcie Kościoła, takie uroczyste, Kościoła Nowego Testamentu. Miastem, od którego zacznie się głoszenie Ewangelii, głoszenie Chrystusa, głoszenie Królestwa Bożego. Jezus wzmacnia swoje polecenie przez świadectwo Jana Chrzciciela. On chrzcił tylko wodą, ku upamiętaniu. Był to jeden z rytuałów Starego Testamentu. Nic nowego nie wymyślił Jan. Ale on przepowiedział tego, który będzie chrzcił duchem. W Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 3, w wersecie 16 możemy przeczytać słowa Jana Chrzciciela. Ja was chrzczę wodą, ale idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Jezus do tego nawiązuje. Chrzest duchem. Zupełna przemiana. Nie tylko zewnętrzne oczyszczenie z brudu, nie tylko przyznanie się, że jestem grzesznikiem i potrzebuję oczyszczenia, ale coś, czego oczekiwali święci Starego Testamentu. Chrzest dosłownie znaczy zanurzenie człowieka w wodzie lub oblanie go nią. Zwykle to było w celu oczyszczenia. I kiedy termin ten odnosi się do ducha, to odnosi się do wylania ducha z wysoka przez Boga i jest związany z przebaczeniem grzechów, ale też z akceptacją, przyjęciem człowieka. Bo w Duchu Świętym wołamy Abba, Ojcze. Jest to duch usynowienia, adopcji, duch, który wszystko zmienia. I wiecie, jest to pewna metafora. Żebyśmy coś lepiej zrozumieli. Wylanie płynu. Chociaż ciężko jest to przenieść do otrzymania mocy, mądrości, radości. I tu mamy bardzo już poszerzone w porównaniu z tym, jak obmycia czy też chrzty rozumiano w judaizmie. Mamy bardzo rozszerzone te granice. I trudno znaleźć jakiś termin techniczny, który by lepiej opisywał rzeczywiście wylanie ducha. Bóg wylewa z wysokości, tak jak wiecie, jest susza, człowiek chodzi i spada na niego deszcz. I jest ożywienie. Mamy polecenia. Mamy obietnice. I w wersetach od 6 do 11 mamy opis, tak jak w większości tłumaczeń Biblii, jest taki wtedy tam nagłówek, w niebo wstąpienie Jezusa. Ale kiedy czytamy ten opis, to zauważymy tak naprawdę coś dziwnego. Że akt wniebowstąpienia nie jest głównym elementem tej historii. On jest istotny, ale wcale Łukasz na tym głównie się nie skupia. On jest bardziej zainteresowany tym, co zostało powiedziane, niż tym, co się wydarzyło. Wiecie, mamy to już opisane w 24 rozdziale jego Ewangelii. I wiecie, teraz, w tym momencie zostało postawione przez uczniów ważne pytanie. Czy Bóg zamierza dokończyć swój cel? Czy zamierza ostatecznie ustanowić na ziemi swoje panowanie? I odpowiedź była czy jest dwojaka. Po pierwsze, czas tego wydarzenia, kiedy Bóg przyjdzie, Jezus wróci i ustanowi tu swoje widoczne królestwo. Będzie widoczne jego majestat, panowanie, pozostaje Bożą tajemnicą. Nikt tego nie wie. Bo jest coś ważniejsze dla nas niż wyznaczenie czasu powrotu Pana. Jest to bezpośrednie zadanie, że mamy działać jako świadkowie Jezusa. Oni to słyszą, że mają być świadkami od Jerozolimy aż po krańce ziemi. I rozprzestrzenienie się Słowa Bożego, rozprzestrzenienie się Królestwa Bożego, Bożego Panowania miało się odbyć za pośrednictwem uczniów umocnionych przez Ducha Świętego. I było to ostatnie polecenie Jezusa przed opuszczeniem uczniów. Po drugie, co też jest istotne, zwłaszcza w różnych zawirowaniach związanych z eschatologią, z powrotem Jezusa, odejście Jezusa jest pokazane jako wzór Jego ostatecznego powrotu na ziemię. Kiedy wróci rzeczywiście już jako Pan Panów, Król Królów, sędzią, sędzia wielki. I w ten sposób wersety te określają Boży cel, którym jest, żeby Królestwo Boże panowało i Jezus był wywyższony. I miejsce Kościoła w tym celu. I widzimy stąd, że okres świadectwa i misji Kościoła ma poprzedzać powrót Jezusa. I było to ostrzeżenie. Było to ostrzeżenie dla uczniów, którego nie zrozumieli i zobaczymy to później w Dziejach Apostolskich. Było to ostrzeżenie, by nie oczekiwali szybkiego końca historii. Żeby, wiecie, nie myśleć, że Pan wróci za 3 lata, 4, 5, jutro, pojutrze. Nie wyznaczać czasów, nie tworzyć jakiejś komuny i myśleć, że możemy już nie pracować, nie żyć w sposób normalny, tylko w świętym zgromadzeniu. Oddając się modlitwom, postom, śpiewom, czy tam nie wiem czemu jeszcze można się oddawać, zamknąć się jak mnisi i oczekiwać w kontemplacji powrotu Pana. Ewangelia musi zostać zaniesiona na krańce świata, nie przez anioły, ale przez Kościół. I te słowa też potwierdzają Jezusa, że odejście Jego będzie zrekompensowane. On nie zostawia swoich uczniów sierotami. Od Niego i od Ojca przyjdzie Duch Święty. I zobaczcie, Łukasz nie ma co do tego wątpliwości. Człowiek, który skrupulatnie zbadał sprawę, który chciał umocnić wiarę Teofila, z którym go łączyły jakieś głębsze więzi. I kiedy opisuje w niebostąpienie Jezusa, to widzimy tu widzialne wydarzenie. Tak samo będzie z powrotem. I tu mamy opisaną historię. Jak to się stało, jak wydarzyło. I oczywiście możemy się zastanawiać, jak to wyglądało w chmurach, czy to nie ma też elementu symbolicznego. I na pewno Jezus nie został wzięty do nieba w znaczeniu nieba tego, które widzimy nad sobą, nieba fizycznego, żebyśmy nie popadali w absurdy. Tylko nieba, miejsca, gdzie jest Bóg. I wiecie, kiedy to się wszystko dzieje, uczniowie dalej pozostają podobni do mnie, dalej wiele rzeczy nie rozumieją. I w 6 wersecie czytam: tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Ich pytanie dotyczyło tego, czy Jezus przywróci królestwo dosłownie dla Izraela. I odzwierciedlało to żydowską nadzieję, że wiecie, Bóg ustanowi tutaj swoje rządy i że lud Izraela zostanie uwolniony od swoich wrogów, zwłaszcza Rzymian, i ustanowiony jako naród, któremu inne narody będą podporządkowane. Tak myśli jeszcze wielu chrześcijan. Co jest skandalem. I niezrozumieniem Ewangelii, i niezrozumieniem Kościoła. I Pan Jezus, wiecie, ciągle jest dla nich cierpliwy. Ciągle pokazuje im swoje miłosierdzie, łaskawość i pokazuje, że trzeba, muszą się uwolnić z takich nacjonalistycznych elementów myślenia. Kościół już nie będzie kościołem żydowskim, etnicznym. Będzie tym, czym zawsze był Izrael. Społecznością wybranych, wyłączonych. Społecznością ludzi powołanych przez Boga do życia. Nie fizycznego, bo każdy został do tego przez Boga powołany, ale do duchowego. Wiecie, oni nie otrzymują odpowiedzi dokładnej, tak jak liczą. Jezus mówi w wersecie 7 i 8. Całkiem, wiecie, tak jakby trochę nie słyszał ich pytań. W jakimś sensie może nawet ignorując to pytanie. Czy przywrócisz? Tak naprawdę ich jeszcze jest pytanie dotyczące czasu. Co mówi Pan? 7 i 8 werset. Lecz on im odpowiedział: nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą, ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. I moi drodzy, oni nie otrzymują odpowiedzi: tak, to się stanie. Za miesiąc, za rok, za 10, za 15. Nie. Oni słyszą zadanie. Słyszą zadanie bardzo trudne. Mają być świadkami. Oni nie mają być ludźmi wyznaczającymi czas. Oni mają świadczyć o Jezusie. To bardzo przypomina, wiecie, język Ewangelii świętego Marka, 13 rozdział, kiedy uczniowie znów mieli wiele pytań. A Jezus mówi o poleceniach, o tym, co oni mają robić. Jezus stanowczo stwierdza, że kwestia Bożego czasu, Bożego działania nie jest ich sprawą. I nie jest naszą sprawą. To nie jest w kompetencji człowieka. I wiecie, to jest wielka pycha, kiedy ludzie wyznaczają czas i chcą Boga zamknąć w jakichś swoich ramach. Jest to Boża tajemnica i nie ma tu miejsca na ludzkie spekulacje. I o tym musimy pamiętać. I ci, którzy z niepokojem próbują obliczyć prawdopodobny przebieg wydarzeń w dniach ostatecznych, którzy próbują, wiecie, wyznaczyć pory powrotu Chrystusa, oni tylko burzą pokój Kościoła i są odciągnięci od głównego zadania. W jednym z komentarzy, które czytałem, komentator napisał tak. Zamiast oddawać się myśleniu życzeniowemu lub apokaliptycznym spekulacjom, uczniowie muszą wypełnić swoje zadanie bycia świadkami Jezusa. Po prostu. Wszystko jest jasno wyłożone. A zakres ich zadania już nie jest etniczny. To nie chodzi tylko o Judeę. Jest ogólnoświatowy. Zaczyna się od Jerozolimy, przez Judeę, Samarię i rozciąga się aż po krańce ziemi. Niektórzy uważają, że określenie krańce ziemi oznaczały Rzym, ale jest to mało prawdopodobne. Oznaczają po prostu cały świat. Kościół nie ma granic. Nie ma granic narodowych, etnicznych, kulturowych, rasowych. I wiecie, fakt, że era Kościoła apostolskiego się skończyła, nie oznacza, że Kościół nie ma tego zadania dalej. Mamy dalej kontynuować tą samą misję. I jest to coś, co odnajdziemy w całej strukturze dziejów apostolskich jako całości. Zadanie jest do wykonania. I trzeba je zrobić. I dla dodania mocy, siły, oczywiście Kościół musiał otrzymać Ducha Świętego. To wypełniło się w dniu Pięćdziesiątnicy. Będziemy się też przyglądać w dziejach apostolskich, żebyśmy nie poszli błędem. Niestety wielu chrześcijan, którzy ciągle myślą, że żyją w dobie apostolskiej. W dobie apostołów, których wybrał Jezus. Z taką mocą, z taką siłą. I wiecie, jest polecenie. Pan je wydaje. Jest bardzo jasne, klarowne. Czytamy w wersecie 9. Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. W jakimś sensie można powiedzieć, że to jest taki swoisty testament Jezusa. Zadanie nam zostawione przez Pana, który po pewnym czasie wróci. Uczniowie byli naocznymi świadkami, że Jezus zmartwychwstał. Byli naocznymi świadkami, jak ich nauczał. A teraz byli naocznymi świadkami tego, jak wstępował do Ojca. To było nadprzyrodzone wszystko. I ciekawie się oni zachowali. I zwróćmy uwagę na wersety 10 i 11. A gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach i powiedzieli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie wpatrując się w niebo? Albo gapiąc się w niebo, jak ktoś by wolał. Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba. Wiecie, widzimy tutaj uczniów jako takich, którzy się patrzą w niebo. Jezus znika, oni stoją i patrzą. O, tam. Na co to nam wskazuje? Oni tęsknią za pojawieniem się Jezusa, za Jego powrotem. Może myślą o innych wydarzeniach, które się stały. Są w tym wszystkim naprawdę zaszokowani. Wiecie, tak patrzą, a aniołowie muszą przyjść ich trochę ocucić. I powiedzieć: chłopaki, robota jest do zrobienia. i przychodzą niejako jakby w odpowiedzi na ich niewypowiedzianą modlitwę. Dwaj mężowie ubrani na biało, jest to oczywiście opis aniołów, którzy noszą jasne, lśniące ubrania i przychodzą po to, żeby wyjaśnić. Wyjaśnić tym, którzy są zaszokowani, wpatrzeni, nie rozumieją tego, co się wydarzyło. I zadają proste pytania. Dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Dostaliście polecenie. Pan wam wszystko objawił. Dlaczego? Ja też tak mam. Chciałbym popatrzeć, mi się wróci za chwilę, nie? Samo się zrobi. Wykona. Wiecie, podobno tekst oryginalny nie jest taki delikatny. Oni przychodzą, żeby ocucić tych uczniów. Pokazać cel Kościoła. I to pytanie jest zarzutem wobec nich, że się ociągają, że tęsknią za tym, by Jezus pozostał z nimi, a już otrzymali polecenie i powinni iść i to polecenie realizować. Ale też przychodzą po to, żeby dać im zapewnienie, że Jezus wróci. Nie wróci szybko, bo żeby pójść na krańce ziemi, to trzeba sporo, sporo czasu. I otrzymują zapewnienie, że tak jak Jezus został wzięty, tak wróci. Tak wróci i będzie to widoczne dla wszystkich. W Słowie Bożym mamy to powielokroć powtórzone. Tak samo będzie wróci na obłoku w czasie paruzji, w czasie jego powrotu. Tak więc obietnica powrotu Jezusa stanowi tło nadziei, na tle której mają uczniowie działać jako świadkowie Jezusa. I całość można by krótko podsumować słowami z Ewangelii świętego Marka. Z 13 rozdziału, wersetu 10. A Ewangelia musi być najpierw głoszona wszystkim narodom. Wiecie, ja się spotykam, że ludzie w zborach mówią: Maciek, a ile jeszcze narodów nie słyszało Ewangelii? Mówię: nie wiem. Nie mam pojęcia. Wiecie, dlaczego ludzie tak pytają? Bo chcą wyznaczyć czas powrotu Pana. Wiecie, czy to będzie jutro, za rok, za 5, za 10. A czego uczy nas ten fragment? Czego uczą nas całe dzieje apostolskie? Myślę, że zobaczymy to w całej rozciągłości. Że jest czas Kościoła między wniebowstąpieniem Jezusa a Jego powrotem. Jest czas, kiedy mamy być świadkami Jezusa. Zapewne wiecie o tym, że słowo świadek w grece ma też drugie znaczenie. To jest też męczennik. Czyli ktoś, kto idzie i daje świadectwo wbrew wszystkiemu. Nawet jeżeli będzie się to wiązało z odrzuceniem, niezrozumieniem, czy też co spotkało wielu uczniów Chrystusa przez w sumie już 2000-lecia, często z męczeństwem. I możemy być pewni, że jako Kościół mamy być świadkami Jezusa, mówić, że On zmartwychwstał, mamy być tymi, którzy Go głoszą i oczekiwać Jego jawnego, widocznego przyjścia w chwale. Po to jesteśmy. Tego oczekujemy. I zamiast gapić się w niebo i wyznaczać dni powrotu Chrystusa, żyjmy jako ci, którzy dzisiaj będą w stanie stanąć przed Panem i powiedzieć: tak,
przez całe moje chrześcijańskie życie byłem Twoim świadkiem tam, gdzie mnie postawiłeś. Amen.